Dzień pierwszy, konferencja główna.
Witam was, drodzy łowiccy pielgrzymi. Jednoczymy się w tej drodze ku matce. Wy dreptacie z Łowicza, a ja z Lublina. Mam nadzieję, że będzie nam dane spotkać się osobiście. Zostałem zaproszony i poproszony o to, by przygotować konferencję dla waszej pielgrzymki. Z tremą podjąłem się tego zadania. Chciałbym jednak, byście nie słuchali mnie jak jakiegoś eksperta, znawcy tematu, mądralińskiego nauczyciela, księdza, który zjadł wszystkie mądrości świata. Nawet jeśli będę proponował wam jakieś treści do przemyślenia, to tylko dlatego, że sam wcześniej je przemyślałem. Zawsze więc będą to słowa jednego z was, pielgrzyma, brata, który kroczy w pielgrzymce życia w stronę nieba, który wierzy w Boga i wierzy Bogu, że cel szczęśliwie osiągnie. Proszę was także, abyście bardziej niż mnie słuchali Ducha Świętego. On może posłużyć się moimi refleksjami, ale może też uczynić je tylko pretekstem do waszych samodzielnych rozmyślań. Idźcie za podpowiedziami Ducha Świętego, dajcie się Duchowi prowadzić. Bądźcie do Jego dyspozycji. Moje konferencje są tylko propozycją. Pytajcie więc Ducha Świętego, co Ty chcesz mi przez to powiedzieć? Bądźcie czujni na poruszenia serca. One pomogą wam rozpoznać tematy, do rozważenia których zaprasza was Pan Bóg. No to idźmy w drogę. Zacznijmy od początku. A na początku, jak czytamy w Księdze Rodzaju, Bóg stworzył świat i stworzył w tym świecie człowieka. Autor biblijny dopowiada jeszcze rzecz niezwykle istotną. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Stworzył nas jako podobnych do siebie, czyli do Boga. Ciekawe dlaczego? Ponieważ Bóg zechciał w człowieku mieć partnera do dialogu. Stworzył więc nas, byśmy mogli dialogować z Nim, byśmy mogli Go poznawać, byśmy mogli Go pragnąć i wybierać, byśmy mogli Go kochać, byśmy mogli się z Nim komunikować. Bóg nie nudził się w niebie, żeby musiał stwarzać sobie lalki do zabawy. Nie stworzył teatrzyku marionetek. Zechciał natomiast osób, które będą mogły wchodzić z Nim w relacje. Bo Bóg zapragnął podzielić się z człowiekiem sobą. A więc wyposażył nas w to, co jest potrzebne do relacji, do przyjęcia tego daru, co umożliwia nam komunikację z Panem Bogiem. Bóg tak wymyślił człowieka i nie zrobił żadnego wyjątku. Każdy człowiek jest do tego zdolny, by Boga poznawać, kochać, wybierać, by się z Nim komunikować. W każdego z nas Bóg wpisał tęsknotę za rodzinnym domem, za domem Ojca. Wpisał w nas możliwość miłości, bo z miłości zaistnieliśmy i dla miłości jesteśmy. On uczynił nas zdolnymi do wiary, czyli do budowania relacji głębszej niż tylko na poziomie rozumu. Mamy w sobie potencjał wierzenia. To jest ślad Boga we mnie, tajemniczy kod, dzięki któremu odnajdujemy się we właściwej relacji do Pana Boga. Możemy powiedzieć, że Bóg dał nam, w cudzysłowie, gen wiary, tak jak dał nam gen miłości. I nawet jeśli jest to pewna przenośnia, to wyraża właśnie to, co mamy w sobie najgłębiej ukrytego i co nas tworzy, co wpływa na nasze życie i je kształtuje. Jedną z tych najgłębszych i najbardziej elementarnych cząstek jest właśnie gen wiary. Oznacza to, że każdy z nas jest zdolny do wierzenia, bo wiara jest tak naturalna dla człowieka, jak umiejętność oddychania, jak bicie serca. Wszystkie znane nam kultury i cywilizacje wykształciły jakiś system wierzeń i oparły na nim także kodeks postępowania. Bo każdy człowiek ze swojej natury jest religijny, a więc szuka nadprzyrodzoności, ma w sobie jakieś przyciąganie ku niej. Religijność nie jest więc jakąś nabytą ideologią, jakimś wymysłem człowieka. To jest nasza najgłębsza potrzeba. Czy człowiek chce, czy nie, czy sobie to uświadamia, czy też nie, szuka Boga, pragnie Boga, bo tylko Bóg może nas w pełni zadowolić, zaspokoić, ucieszyć, uszczęśliwić. Nawet ci, którzy twierdzą, że nie wierzą, być może nie mają wiary nadprzyrodzonej, wiary religijnej, w Boga, w rzeczywistość duchową, ale i tak wierzą, możemy powiedzieć, wiarą praktyczną, świecką, wiarą ziemską, przyrodzoną. Na przykład wierzą, że jeśli ktoś się z nimi umawia, to przyjdzie na spotkanie. Wierzą, że lekarz, do którego idą, zna się na rzeczy i pomoże im odzyskać zdrowie. Wierzą, że przeżyją zimę i wiosnę, bo wykupili wczasy na Majorce i tak dalej, i tak dalej. Człowiek nie może żyć bez wiary. Ten tajemniczy ślad Boga we mnie, ten gen wiary, jest również śladem tego, że Bóg wierzy we mnie. Bóg Stwórca wierzy we mnie, wierzy w ciebie. Wierzy, że stworzył nas nie na próżno. Wierzy, że skorzystamy z tej możliwości wierzenia i będziemy wierzyli, i że tą drogą wiary powrócimy do domu Ojca. Możemy zapytać, dlaczego Bóg chce, abyśmy wierzyli? Dlaczego każe nam wierzyć, a nie pozwala po prostu wszystkiego wiedzieć? W tym pytaniu pobrzmiewa troszkę diabelska pokusa z raju. Będziecie jak Bóg. Wszystko wie tylko Pan Bóg. Gdyby dla nas wszystko było oczywiste, nie byłoby miejsca na zaufanie, na wiarę, na nadzieję. I tak paradoksalnie, mając więcej, mając nawet boską wiedzę, bylibyśmy jako ludzie o wiele ubożsi. Zaufajmy więc, że Bóg wiedział, co robi, kiedy zamiast pełnej wiedzy o wszystkim dał nam możliwość poznawania świata, możliwość wierzenia, możliwość kochania. Możliwość jest przywilejem ludzi wolnych, którzy mogą wybierać. Bóg tak nas właśnie szanuje, że uczynił nas wolnymi i dał możliwość wierzenia. To jest najlepsze wyposażenie na drogę ziemskiego życia. Miłość i wiara idą z nami, towarzyszą nam, rozwijają się razem z nami, czyniąc nasze życie pięknym i sensownym. Bóg wierzy w nas, dlatego zamiast nakazu dla niewolników, dał nam jako ludziom wolnym możliwości. I ufa nam, że dobrze z tych możliwości skorzystamy. A więc wierzymy, ponieważ możemy wierzyć. Chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, która mnie przekonuje do tego, że każdy człowiek może wierzyć. Jest to historia Krysi Hryszkiewicz, którą miałem okazję poznać w 2010 roku w Żułowie koło Zamościa, w Domu Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet. Krysia zmarła w tym roku, mając 73 lata. Może was dziwić, że mówię o niej Krysia, chociaż jak umierała w tym roku, miała 73 lata. Tak mówię o niej, ponieważ do końca życia pozostała prosta, szczera i piękna jak dziecko. Kilka informacji o niej. Krysia urodziła się w 1939 roku jako silna, zdrowa dziewczynka. Niestety, mając 15 miesięcy, zachorowała na zapalenie opon mózgowych. I następstwem tej ciężkiej choroby była całkowita utrata wzroku, słuchu i zaczątków mowy. Krysia stała się osobą głucho-niewidomą. Nic nie słyszała, nic nie widziała i w efekcie nie mogła nauczyć się mówić. Zupełnie odcięta od świata, pozbawiona została możliwości komunikowania się z otoczeniem. Rodzice Krysi intuicyjnie porozumiewali się ze swoją córką tylko dotykiem. Nie posiadali jednak jakiejś specjalistycznej wiedzy na temat opieki nad osobą głuchoniewidomą. Zresztą w Polsce tamtego czasu nikt nie posiadał ani wiedzy, ani praktyki pracy z takimi ludźmi. Z pomocą rodziców Krysia nauczyła się wykonywać wiele czynności podstawowych, samoobsługowych, jak ubieranie się, spożywanie pokarmów, potrafiła zmywać naczynia, ubierać ziemniaki. Stawała się jednak coraz bardziej nerwowa i agresywna, sprawiając swoim opiekunom wielkie trudności wychowawcze. Rodzice wytrwale poszukiwali pomocy dla córki. Jeździli po całej Polsce, lecz nikt nie dawał im nadziei na uleczenie. Nie udało się również znaleźć ośrodka, który przyjąłby do siebie głuchoniewidome dziecko i otoczył je specjalistyczną opieką. Pozostała modlitwa. Aby wyprosić potrzebną łaskę dla córki, rodzina przyjechała ze Szczecinka do Lublina. W lubelskiej katedrze znajduje się kopia ikony jasnogórskiej. I właśnie Maryja w tym wizerunku w 1949 roku zapłakała. Wiadomość o cudzie rozeszła się lotem błyskawicy po całej Polsce, choć władze komunistyczne próbowały ze wszystkich sił temu przeszkodzić. Do tej płaczącej Maryi przybyli więc rodzice Krysi, by płakać razem z nią nad losem córki. Podczas powrotu z tej pielgrzymki rodzice przypadkowo wiemy, że to nie był przypadek, ale wtedy właśnie poznali profesor Marię Grzegorzewską, twórczynię polskiej pedagogiki specjalnej. To właśnie profesor Grzegorzewska skierowała rodzinę Krysi do podwarszawskich Lasek, do zakładu dla ociemniałych. Krystyna miała wtedy 14 lat. Matka Boża nie zwlekała z wysłuchaniem ich modlitwy, zadziałała od razu. I tam, w Laskach, otworzyły się przed Krystyną możliwości jakiegokolwiek kształcenia. Pracują tam siostry franciszkanki służebnice Krzyża. Dwie z nich, siostra Emanuela i siostra Ludwika, zajęły się głuchoniewidomą Krysią. Owocem ich ciężkiej pracy było wynalezienie specjalnego dotykowego alfabetu do ręki, który umożliwił Krysi nazywanie rzeczy i poznawanie świata. Ciekawe, że pierwszym słowem, którego się nauczyła, było słowo koń. Trudno sobie wyobrazić tę drogę, którą Krysia przeszła. Tylko za pomocą dotyku dojść do świadomości, że rzeczy można nazwać, że wszystko ma swoją nazwę. To, co można dotknąć, można też jakoś sobie wyobrazić, określić i nadać temu nazwę, ale pomyślmy o pojęciach abstrakcyjnych. Jak mówić o Bogu? Jak doprowadzić Krystynę do wiary? Siostrom to się udało, ponieważ one się postarały, starała się Krysia i Pan Bóg też się postarał. Bez niego nigdy by do tego nie doszło. Posłuchajmy opowieści siostry Ludwiki o tym, jak Krysia poznała Pana Boga.
O Panu Bogu to Krystyna się dowiedziała w ten sposób, że siostra podjęła taki sposób, jak święty Tomasz mówił o Panu Bogu i mówił, kim Pan Bóg nie jest. Więc ona się najpierw dowiedziała o człowieku, że nie jest rośliną, że nie jest zwierzęciem, że człowiek ma nazwę, jest człowiekiem i że człowiek istnieje. Rośliny istnieją też tak samo. I rośliny, świat i człowieka stworzył Bóg. No kto jest ten Bóg? Jak on taki dobry, to ja mu chcę rękę podać. Gdzie on jest? Więc siostra Emanuela już sobie przygotowała taki znak, jak głuchoniemi, że znak krzyża i w górę ręce rozłożone, Bóg jest wszystkim, nie? Ale Bóg to duch. Co to jest duch? To jest tchnienie. Wiatru nie złapiesz do ręki. Tchnienia nie złapiesz do ręki. I Boga też nie można do ręki. I tutaj my też odebrałyśmy jako wielki cud. Bo jak mogła przyjąć, że to tchnienie jakieś jest Bogiem i że cały świat stworzył, to musi być Panem Bogiem. Jednego razu idziemy na spacer w Laskach i zakwit, piękny sad, jabłonie zakwitły. Zapach był cudowny. I my idziemy, a ona tak zbiera powietrze i takie pięknie, no i tak się głaszcze, i tak się głaszcze, głaszcze. Ja rozmawiam z księdzem. Poczekasz? To. Więc o czym ja mówiłam? O tych kwitnących jabłoniach. A ja się pytam, a co tam pachnie? Chciałam, żeby ona, czy wie, co tam pachnie, jak tak się zachwyca tym zapachem. I mówi, taki przyjemny zapach. Co pachnie? A ona mówi, znak Bóg. A ja sobie myślę, no tak, to ja jej powtórzę. Bóg pachnie. A ona mówi, śmieszne. Drzewa, kwiaty pachną. Bo ona nie umiała powiedzieć o Panu Bogu, ale odniosła to do Boga. Do Pana Boga odniosła sama, że to piękno. I myśmy dopiero wiedziały, że ona no po prostu w tej sytuacji, jakiej jest, poznała Pana Boga tak, że jesteśmy pewne, że ona kocha tego Boga. I on, więc ściska mnie. Ściska mnie za palec, a ja je zawsze jej oddaję uściskiem. I ona strasznie wtedy jest zadowolona.
Na końcu słyszeliśmy ostry, przejmujący śmiech Krysi. To był szczery śmiech. Ona nie słyszała, jak się śmieje, ale to był prawdziwy jej śmiech. Trochę szorstki, ostry, nieoszlifowany, ale szczery. Krysia uwierzyła i pokochała Pana Boga. Modliła się do Niego, przyjmowała sakramenty święte. Mocno wierzę, że teraz już ogląda Go i słyszy w niebie. Pan Bóg dał nam tę możliwość wierzenia i wpisał w nas tęsknotę za Nim. Czujemy, że ten świat to nie wszystko, że dobro, piękno, miłość, życie nie są tylko ziemskim wrażeniem, ale czymś więcej i czymś trwalszym niż ten świat. Potrafiła to zrozumieć i odkryć Krystyna, głucho niewidoma. I my też, bo nasze serce nie odnajduje pełni szczęścia w tym, co jest chwilowe i przemijające. Nasze serce rwie się ku wieczności, chce jej, oczekuje na nią. To wszystko jest dziełem Pana Boga, który stworzył nas, byśmy w Niego i Jemu wierzyli. A więc mówiąc o wierze, mówimy o tym, kim jesteśmy. Dotykamy prawdy o naszej tożsamości. Mówimy przecież, ja jestem wierzący, jestem chrześcijaninem. Wiara nas określa, stanowi o nas, jest wpisana w nasze duchowe DNA. I nie musimy się z tego wstydzić, bo wiara nie jest chorobą psychiczną, nie jest jakimś stanem zniewolenia, ale przywilejem człowieka. Wierzyć to nie obciach, ani żal.pl, jak to dzisiaj mówi młodzież. To przywilej i cenny dar. Zwierzę nie potrzebuje wiary i nie jest dla wiary stworzone. Człowiek natomiast jest ukształtowany przez Pana Boga jako istota zdolna do wiary, jako istota wierząca, osoba, która dzięki wierze odkrywa swoją wielkość, godność, odkrywa, że nie jest tylko kilkudziesięcioma kilogramami materii, ale że jest czymś więcej, że posiada też duszę nieśmiertelną, odkrywa też to, że jest powołana do życia wiecznego, że jest bliska Bogu, że jest przez Boga ukochana. Możemy więc powiedzieć, że wiara jest dla każdego człowieka czymś absolutnie naturalnym. A skoro tak, to może pojawić się pytanie, dlaczego niektórzy w takim razie nie wierzą w Pana Boga? Kto szuka Boga szczerze, to znaczy chce Go znaleźć, wcześniej czy później Go znajdzie i uwierzy w Niego. Posiadamy wrodzoną zdolność poznawania Pana Boga. Jesteśmy w stanie rozumem dojść do poznania Boga. Patrzymy na świat i myślimy, przecież świat nie mógł sam zdecydować o swoim początku. Przecież harmonia w świecie, mądrość i piękno wskazują na jakieś źródło, które musi być poza tym światem. Patrzymy na siebie i myślimy, skąd u mnie pragnienie dobra, piękna, prawdy? Skąd u mnie potrzeba czegoś więcej, niż może mi zaoferować świat? Skąd to poczucie celu, który jest poza światem? Czy to tylko owoc ewolucji? Nie, to jest ślad Boga we mnie, wiadomość, którą mi zostawił, bym mógł wrócić do Niego, do nieba. I tak krok po kroku zbliżamy się do odkrycia, że za tym wszystkim kryje się jakaś rzeczywistość, jakaś potężna siła, która jest pierwszą przyczyną wszystkiego, która wszystkiemu nadaje sens i określa ostateczny cel. Tę siłę nazywamy Panem Bogiem. I nie jest to jakaś bezosobowa energia, ale osoba, osobowe dobro, osobowe piękno, osobowa harmonia. Niestety często poszukiwanie prawdy napotyka na przeszkody. Jest skażone jakimś oporem, rezerwą, niechęcią, gotowością przyjmowania za prawdę tego, co tą prawdą nie jest. Niektórzy ludzie niby szukają prawdy, ale ostatecznie nie chcą jej uznać, nie chcą jej przyjąć, bo gdyby to zrobili, musieliby zmienić swoje życie, zmienić swoje obyczaje, przyzwyczajenia, musieliby zrezygnować z czegoś przyjemnego czy opłacalnego. Dlatego niektórzy nie przyjmują argumentów, które dla innych są wystarczające. Bywa i tak, że życie przynosi takie sytuacje, takie wydarzenia, które przeczą albo przynajmniej nie zgadzają się z czyimś wyobrażeniem o Panu Bogu. I już to im wystarcza, aby odrzucili wiarę w Niego. Spotykamy się często z zarzutem, gdyby Bóg istniał, nie byłoby cierpienia i zła na świecie. Oczywiście odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ale kto szczerze szuka prawdy o Bogu, znajdzie ją, odkryje, że Bóg nie jest autorem zła, że nie chce naszego cierpienia. Poważną przeszkodą jest brak dobrej woli, brak chęci dotarcia do prawdy, bo wówczas żaden argument nie będzie wystarczająco przekonujący. My jednak wierzymy, możemy wierzyć, chcemy wierzyć i niech ta wiara w nas wzrasta.